na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską. Niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej, w której myślą przewodnią są słowa "Tylko Bóg jest sędzią sprawiedliwym". Miesiąc temu, w kwietniu, rozważaliśmy dwie drogi, które Pan Jezus przebył. Pierwsza droga to była droga do Jerozolimy. Droga, którą przywoływaliśmy w czasie Niedzieli Palmowej, kiedy Pan Jezus uroczyście wjeżdżał do Jerozolimy przy krzyku, wiwacie ludzi, którzy wołali Hosanna synowi Dawida. I druga droga, której żeśmy się przyglądali, jakby niejako zestawiliśmy tę pierwszą drogę w pełną chwały wjazdu uroczystego Pana Jezusa do Jerozolimy z drogą męczeńską, kiedy dźwigał krzyż na Golgotę. I przyglądaliśmy się, jak szybko może dokonać się w człowieku zmiana. Od euforii, od radości, od wychwalania Boga do tego, żeby zacząć Boga osądzać, by Boga przekreślić. Choć arcykapłani uczeni w piśmie sądzili, że tak naprawdę przekreślili człowieka, bo wątpili w to, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Próbowali to nawet wręcz wymusić na Nim, a kiedy powiedział, że jest Mesjaszem, kiedy podczas procesu powiedział o tym, to tak naprawdę zawołali, że bluźni. Pan Jezus tak naprawdę przechodził cały czas przez drogę w pewnym sensie osądu. Osądzili Pana Jezusa wtedy, kiedy podważali Jego pochodzenie, że pochodzi z rodu Dawida, ale przecież powątpiewali, sądząc i mówiąc, że pochodzi przecież od Józefa i Maryi, przecież znamy Jego krewnych, znamy Go, więc powątpiewali, że jest Mesjaszem, a powoływali się przez to na słowa, że Mesjasz, kiedy przyjdzie, nie będzie wiadomo, skąd tak naprawdę przybędzie. Oceniali także Go, kiedy nauczał, osądzali, kiedy poddawali pod wątpliwość Jego słowa, naukę, kiedy próbowali pochwycić Go na jakimś słowie, a później, kiedy krzyczeli "Precz, ukrzyżuj Go". W dzisiejszej audycji margaretkowej chciałbym spojrzeć oczami wiary na osobę Matki Bożej, ponieważ za kilka dni, dosłownie za dwa dni, będziemy przeżywać uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jakby na jej tle jej życia, pokazać jakby inne kobiety, które też zmierzyły się z osądem człowieka, z osądem społeczności żydowskiej. Wiemy doskonale, że święty Józef ochronił Maryję przez to, że wziął ją do siebie, choć na początku bał się, ale i tam, w tych jego decyzjach, wątpliwościach, kiedy chciał tak naprawdę oddalić Maryję potajemnie, ale robił to wszystko po to, żeby ją ochronić z miłości do niej, choć nie rozumiał tego, co się wydarzyło, że nosi pod swoim sercem dziecko, ale nie wiedząc, co o tym wszystkim myśleć, podjął decyzję, że Maryję mimo wszystko ochroni, bo ją kocha. Ale Maryja też zmierzyła się z osądem, bo przecież była tą gorszą. Oceniano ją jako matkę złoczyńcy. Przecież rodzina w Nazarecie chciała pochwycić Pana Jezusa, bo odszedł od zmysłów, o czym już wspominałem wcześniej, właśnie już w tych wszystkich naszych audycjach. Dzisiaj chciałbym skupić się już na samym osądzie kobiety przez to, że niezdolna była do tego, żeby począć w sobie i zrodzić życie. Chodzi mi tutaj głównie o temat też bezpłodności. Kiedy sięgniemy do Starego Testamentu i także Nowego Testamentu, mamy przykłady kobiet, które mierzyły się z osądem społeczności żydowskiej. Bo kobieta, która nie mogła, była bezpłodna, czyli nie mogła począć, nie mogło począć się pod jej sercem życie, taka kobieta, czy takie małżeństwo, taka rodzina, była jakby niejako odrzucona przed Boga, może nawet powiedzieć, że przeklęta przez Boga, bo skąd Żydzi wysnuwali taki wniosek, że Pan Bóg taką osobę, czy taką rodzinę, takie małżeństwo przekreśla? A mianowicie z tego, że płodność, czy ilość potomstwa, ilość dzieci była oznaką błogosławieństwa Bożego. I oni wysnuli, jeżeli Bóg nie błogosławi, nie sprawia, że w danym małżeństwie jest to dziecko, to znaczy, że Pan Bóg taką rodzinę odrzuca i odtrąca. Było to osąd bardzo krzywdzący. Ale kiedy sięgniemy do Starego Testamentu, mamy historię Abrahama i Sary. Sara też była bezpłodna. Jednak Pan Bóg, kiedy przyszedł do Abrahama, powiedział mu, że będzie ojcem wielkiego narodu, że błogosławi mu, kiedy wyszedł ze swojej ziemi rodzinnej w kierunku, który Bóg mu wskazał, ale do końca nie określił, dokąd ma iść. I tak idzie za tym głosem Boga. Przemieszcza się z całym swoim dobytkiem, ze swoją żoną Sarą i słyszy, że będzie ojcem wielkiego narodu. Co musiał czuć Abraham, co czuła Sara, kiedy Bóg takie słowa do nich kierował, a oni nie mogli być w tak najzwyklejszy sposób rodzicami. Sara nie mogła trzymać w swoich dłoniach dziecko, które poczęło się pod jej sercem, które w niej rosło, a później które zrodziła. A jednak Pan Bóg dotrzymał słowa i z ich miłości, ale też z Bożego błogosławieństwa i Bożej ingerencji pojawia się Izaak, na którego tak naprawdę barkach spoczywa cała odpowiedzialność za błogosławieństwo, które Pan Bóg przekazał Abrahamowi. Ogromna odpowiedzialność, która spoczywała na Izaaku. Kolejnym przykładem są Anna i jej syn Samuel. Anna przychodziła do świątyni i kapłan Heli wyśmiewał Annę, bo myślał, że jest pijana. A ona już jakby z tej rozpaczy, w tym takim stanie najgorszego, można powiedzieć, doświadczenia, bo pewnie była niejednokrotnie upokarzana przez inne kobiety żydowskie, nie mogła mieć dziecka i w tych łzach, w tej całej rozpaczy przybiega do świątyni, by się modlić, a Heli widząc zaczyna ją osądzać. A ona go jakby prostuje i mówi, że to nie przez, nie wiem, jakikolwiek alkohol czy cokolwiek, co mogłoby wpłynąć, że tak się zachowuje, ale to z rozpaczy wylewa swoje łzy i woła do Boga, żeby dał jej syna, żeby jej pobłogosławił. I zobaczmy, że czyni to Heli, kapłan, który sprawował pieczę nad świątynią. I co się dzieje? Heli miał dwóch synów o imionach Hofni i Pinchas. Oni też byli kapłanami, ale prowadzili bardzo złe życie. Tak naprawdę wszystko, co złe można przypisać człowiekowi, można było przypisać im jako kapłanom. Byli ogromnym zgorszeniem dla ludności żydowskiej. I ten Heli, który nie potrafił upomnieć swoich synów, nie potrafił o nich zawalczyć jako kapłanów, tylko przyzwalał na to, co robili, on tak naprawdę w tej całej swojej ironii i w tym, można powiedzieć, takim przebiegłym zachowaniu wyśmiewa Annę. Nie podszedł do niej, nie zapytał, co się stało. Nie zapytał, jak się czuje. Nie zapytał jej, dlaczego płacze. Co w jej życiu się wydarzyło. Tylko stojąc z dala, zaczyna ją osądzać i jeszcze do niej z daleka krzyczy, żeby wróciła do domu, żeby wytrzeźwieć. Jak bardzo może być zamknięte serce człowieka. Tak było z sercem kapłana i z sercami jego synów. Zobaczmy, serce Helego było zamknięte, serce kapłana na osobę, która przyszła, by szukać pomocy. Jak łatwo można osądzić człowieka, jak łatwo można go zaszufladkować, jak łatwo można człowieka odtrącić. I przykład Anny jest takim ogromnym wyrzutem sumienia dla mnie, kapłana, dla nas kapłanów, kiedy wyśmiewamy ludzi, którzy przychodzą do świątyni, by się modlić, i wyśmiewamy ich z powodu ich wyglądu, zachowania. A ilu z nas pochyla się nad tym człowiekiem, który tak, a nie inaczej reaguje? Ilu z nas ma odwagę podejść, zapytać, co się stało? Ilu z nas ma odwagę usiąść obok w ławce i tak naprawdę okazać, otworzyć swoje serce, by tej konkretnej osobie pomóc, widząc, w jakim jest stanie? Ilu z nas potrafi tak zrobić? I może właśnie Anna, jej historia jest dla nas kapłanów, dla mnie kapłana, ogromnym upomnieniem się o to, żeby żadnego człowieka, który przychodzi do Boga, nie przekreślić, ale poświęcić mu czas, otworzyć się przed nim. I to, co jest niezwykłe w tej historii, kiedy w drugiej księdze Samuela czytamy, że tak naprawdę Anna otrzymała od Boga błogosławieństwo i urodziła syna, właśnie któremu dała imię Samuel i którego, co może zdziwić, oddała pod opiekę Helego, tego samego kapłana, który ją oskarżył, który ją osądził, który nie potrafił tak naprawdę zawalczyć o swoich synów. Ona mu ufa i oddaje go pod jego opiekę. I piękna jest modlitwa Anny właśnie, kiedy czytamy: łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna w jednie. Czytamy właśnie w Księdze Samuela. Zobaczmy, niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna w jednie. To jest ta ogromna moc Boga. Kolejną historią, w której właśnie małżonkowie, rodzice mierzyli się z doświadczeniem odrzucenia przez wspólnotę żydowską, przez bezpłodność, jest właśnie historia Joachima i Anny, rodziców Maryi. W Piśmie Świętym nie mamy ani jednego zdania o rodzicach Maryi, ale przekazuje nam ich historię tradycja, w której możemy dostrzec to, przez co przechodzili Anna i Joachim, kiedy nie mogli mieć dziecka. Joachim udał się do świątyni, by złożyć ofiarę. Jeden z kapłanów, który wtedy posługiwał, spoglądając na Joachima, który przychodzi jako pierwszy, jeszcze wcześniej rano, by złożyć ofiarę w intencji swojej żony, też w tej intencji dziecka, żeby Bóg jednak odmienił naturę i sprawił, że będą mogli zostać rodzicami. Ten kapłan, patrząc na Joachima, wyśmiał go. Zabronił mu składać jako pierwszemu ofiary, mówiąc, że jest niegodny, bo nie jest ojcem, nie ma dziecka i kazał mu stanąć na końcu kolejki. Joachim rozpłakał się i wybiegł ze świątyni. I poszedł na pustynię. Postanowił, że już nie wróci do Anny, że już nie może tak naprawdę znieść dłużej tego upokorzenia. I podjął decyzję, że odejdzie. I błąkał się po miejscach pustynnych, właśnie nie chcąc wrócić do Anny i opłakując swoje życie. I także to upokorzenie, którego doświadczył w świątyni. A Anna, widząc, że Joachim nie wraca, też opłakiwała swoje życie, sądząc, że od niej odszedł. Bo znikąd nie było żadnej informacji, co dzieje się z Joachimem. Tak naprawdę uznała, że Joachim od niej odszedł. I tak chodząc po ogrodzie i płacząc, widzi gniazdo ptasie. Ptaka, który wzlatuje do gniazda, przynosząc jedzenie dla piskląt i który znów wylatuje. Znów po kolejne. I tak patrząc na to gniazdo, patrząc na te ptaki, westchnęła do Boga i mówi, jeżeli tym ptakom tak pobłogosławiłeś, pozwoliłeś im cieszyć się potomstwem, to dlaczego mnie zamknąłeś łono i nie pozwoliłeś cieszyć się dzieckiem? I w tym momencie, kiedy Anna wypowiedziała te słowa, przyszedł anioł do Anny i tak samo do Joachima, zapewniając ich, że będą rodzicami, że dziecko, które się pocznie, to będzie dziewczynka, i będzie ona wybraną przez Boga. Joachim, słysząc słowa anioła, od razu podjął decyzję, że wraca do Anny. Z ich miłości właśnie poczęła się Matka Najświętsza. Inna historia to historia Elżbiety i Zachariasza, którą my się już lepiej znamy z Pisma Świętego, rodziców świętego Jana Chrzciciela. Kiedy do Zachariasza, który sprawował ofiarę, przychodzi anioł, by mu obwieścić, że będzie ojcem, że Bóg wysłuchał ich próśb Elżbiety i Zachariasza. Ale Zachariasz zwątpił, nie uwierzył na słowo anioła i wtedy anioł sprawił, że będzie niemy. Właśnie po to, żeby uwierzył, że Bóg tak naprawdę przez jego życie będzie dokonywał wielkich rzeczy. I ta niemoc mówienia Zachariasza może w jakiś sposób być zapowiedzią tego milczenia Józefowego, który tak naprawdę nie wypowiada ani jednego zdania w Biblii, co nie znaczy, że był niemy, że milczał. Ale zobaczmy, że on tak naprawdę wykonuje polecenie Boga. Tak samo Zachariasz. Dlatego zamilkł, żeby nie słowami wykonywać polecenie, które zlecił mu anioł, ale swoim milczeniem i swoją posługą teraz będzie świadczył o Bogu. Jakże trudno było Zachariaszowi wrócić do Elżbiety, nic nie mówiąc, przekazać jej, że będzie matką syna, dziecka, które zostanie wybrane do Boga przez Boga po to, żeby przygotować drogę Mesjaszowi. Zobaczmy, że to był ten moment, kiedy Zachariasz nie mógł nic powiedzieć. Zamilkł. Tak samo jak Józef, który nie wypowiada ani jednego zdania w Biblii, bo jest również człowiekiem czynu. Przez sny przychodzi do niego anioł i mówi mu, co ma dalej zrobić. Bo nie chodzi o słowa, nie chodzi o zapewnienia, ale właśnie o to, żeby być człowiekiem czynu, żeby dawać świadectwo o Bogu bogatym w miłosierdzie. To jest ta wielka, ogromna miłość. Miłość, która później już dalej jakby przedkłada się w życiu Maryi i Józefa. Bo Maria, zobaczmy, nie poczęła za sprawą Józefa, ale za sprawą Ducha Świętego. Więc Bóg znów dokonuje rzeczy wielkiej, niezwykłej. Tak jak było w życiu Sary, Anny, a drugiej Anny, Matki Maryi i Elżbiety. Że Bóg otworzył ich łona w cudowny sposób. Tak samo w życiu Maryi w cudowny sposób otworzył jej łono i sprawił, że poczęła Syna Bożego. Józef chronił Maryję przed ukamienowaniem. Chronił Maryję wtedy, kiedy się dowiedział przed osądem ludzkim. Chronił ją na pewno przez ten czas. Wziął ją do siebie. Wziął na siebie całą ludzką ironię. Może ludzkie wyrzuty, cały osąd. Bo zobaczcie, zobaczmy, że Maryja i Józef nie mieli łatwej rodziny. Bo przecież ta sama rodzina kilka lat później, czy 30 lat później, może już nie wszyscy żyli z tych osób, które pewnie nawet osądzały Maryję w rodzinie Józefa, ale zobaczmy, jak się zachowują, kiedy tak naprawdę osądzają Pana Jezusa i nie pozwalają Mu tak naprawdę głosić Ewangelii, głosić dobrej nowiny w Nazarecie. Bo kwintesencją są słowa, że tylko w swojej ojczyźnie prorok może być tak lekceważony. Dlatego zobaczmy, jak Pan Bóg pobłogosławił, że przez tę ludzką niemoc, tę trudność jednak wyprowadza dobro. Ile jest takich trudności w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, domach, może nawet w apostolacie Margaretka, w tej modlitwie za kapłana. Ile jest tej ludzkiej niemocy, ile jest tej ludzkiej bezradności, kiedy modlę się, a dany kapłan odszedł z kapłaństwa, kiedy modlę się za kapłana, a kapłan tak naprawdę reaguje na moją obecność, czy widząc mnie w taki, a nie inny sposób, co jest trudne i bardzo bolesne. Ale modlę się mimo wszystko, bo wierzę, że ta modlitwa nie tylko czyni cuda w życiu tego kapłana, ale także w mojej rodzinie, w moim małżeństwie, pośród moich dzieci, które kocham i które tak naprawdę są dla mnie wszystkim, jako męża czy żony, jako członka apostolatu Margaretka. To jest ta niezwykła miłość do Boga. I zobaczymy, że Pan Bóg wyprowadza wielkie dobro. Tak jak powiedziałem, Izaak jest spadkobiercą obietnicy, którą Bóg przekazał ojcu Abrahamowi. Samuel namaszcza Dawida na króla, przychodzi do domu Jessego i tego ostatniego chłopca, którym wszyscy zapomnieli, nawet ojciec się nie upomniał, tylko postawił przed prorokiem swoich rosłych pozostałych synów. I kiedy prorok mówi, że to nie tego Bóg, nie tych Bóg wybrał na króla, czy jest jeszcze jakiś syn, a wtedy ojciec mówi, jest jeszcze jeden, ale tam jest na łące pasie owce. Nikt się o Dawida nie upomniał, nikt go nie zawołał. Może i w swoim życiu tak widzisz, że nikt się o ciebie nie upomina, że ten telefon wciąż milczy, że widzisz, że przeżywasz w swoim życiu ogromną samotność, a tak bardzo byśmy chcieli, żeby ten telefon zadzwonił, żeby ten ktoś, ta bliska osoba znów zapytała, jak się czujesz, jak mogę ci pomóc. Dlatego przeżywamy ogromne niejednokrotnie dramaty w naszych domach, ale też i Boże błogosławieństwo, kiedy Bóg przez nasze życie sprawia, że tak jak było w życiu na przykład Jana, że możemy być żywą Ewangelią, jedyną Biblią, którą drugi człowiek przeczyta. To jest właśnie nasze życie. Tak jak było w życiu Jana, który przygotowuje drogę Mesjaszowi. Może nasze powołanie jest tym naznaczone, do tego Bóg nas wzywa, żeby przygotować drogę Mesjaszowi, przygotować drogę, by Chrystus mógł wejść do naszych domów i rodzin przez naszą modlitwę, świadectwo życia, przez naszą prawdę, szczerość, uczciwość. Przez to, że podnosimy się z naszych grzechów, że się nie poddajemy, że mimo wszystko bierzemy czy ten różaniec, czy koronkę pokoju, czy jakąkolwiek modlitwę do rąk i dalej walczymy o naszych bliskich, bo wierzymy, że Bóg jest blisko. To jest ta wielka moc modlitwy, do której Chrystus nas zaprasza. Dlatego pamiętajmy, że Bóg nikogo nie przekreśla. A patrząc na historię tych wszystkich rodzin, które przytoczyłem, rodzin z Biblii, tak naprawdę Bóg wyprowadza wielkie dobro i czyni, że te osoby, synowie tych wszystkich, czy córki tych wszystkich osób naznaczonych bezpłodnością, naznaczonych właśnie ogromnym cierpieniem, odtrąceniem ze strony ludzi, Bóg wyprowadził tak wielkie dobro i uczynił ich dzieci wielkimi w oczach Boga, ponieważ zaprosił ich do wielkich rzeczy. Dlatego prośmy Pana, żeby przemieniał nasze serca i pomagał nam uwierzyć w Jego ogromną moc i miłość do nas, bo Bóg jest blisko nas i nie przestaje nas kochać. Niech Bóg nas wszystkich ma w swojej opiece i niech nam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.